Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam i pozdrawiam widzów Telewizji Trwami, słuchaczy Radia Maryja i zapraszam na rozmowy niedokończone. Wyzwania na nowy rok szkolny 2023-2024. Naszym gościem pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Przeddzień 1 września, rozpoczęcia roku szkolnego, tak bym chciał powiedzieć, chociaż wiemy, że dzieci do szkół pójdą w poniedziałek, czyli 4 września. Chcemy porozmawiać o tym, jaki ten rok szkolny będzie, jakie są prognozy, ale panie ministrze, no nie sposób dzisiaj nie zacząć od pytania o listy zaprezentowane przez Prawo i Sprawiedliwość, listy do Sejmu, a mówiąc ściśle liderów tych list. Pan minister otwiera listę w Lublinie. Jakie pierwsze refleksje po tych listach? Państwo już wiedzą, kto dalsze miejsca, kto na tych listach się znajduje i jakie też perspektywy w kontekście no, najbliższych już niecałych 50 dni do wyborów?
Moja refleksja jest oczywiście taka, że jestem bardzo wdzięczny kierownictwu naszego ugrupowania za to, że no, obdarzyli mnie takim zaufaniem, postawili na pierwszym miejscu w bardzo dużym okręgu wyborczym, bo w tym naszym okręgu wyborczym jest 30 kandydatów na liście, 15 mandatów do zdobycia, w związku z tym jest to bardzo ważny okręg wyborczy. Wszystkie są ważne, tylko pod kątem oczywiście ilości mandatów, on jest niezwykle ważny. No to jest pierwsza moja refleksja. Druga jest taka, że widzieliśmy trochę nowych twarzy na tych pierwszych miejscach Prawa i Sprawiedliwości i dużo kobiet na pierwszych miejscach list Prawa i Sprawiedliwości i to kobiet, które rzeczywiście no, reprezentują i różne regiony i są różne. Są kobiety, które rzeczywiście są ministrami, są te, które są bardzo aktywnymi posłami, są te, które są zaangażowane nieprawdopodobnie w życie swoich okręgów, swojego zamieszkania. Z kolei wśród mężczyzn są też przeróżni, no, od choćby pana profesora Krzysztofa Szczuckiego, który jest szefem Rządowego Centrum Legislacji, no, po pana marszałka Antoniego Macierewicza, niezwykle doświadczonego, jak zresztą podkreślił dzisiaj pan prezes Kaczyński, niezwykle doświadczonego człowieka z piękną kartą walki o niepodległość naszej ojczyzny. Więc są to niezwykle silne jedynki, niezwykle silnych list. Ja śmiem twierdzić, bo przeglądałem te listy i śmiem twierdzić, że są to najmocniejsze listy w historii Prawa i Sprawiedliwości, a takie są konieczne po to, żeby te wybory były zwycięskie, bo są to najważniejsze wybory po 1989 roku i to nie tylko dla Polski, ale również dla całej Europy, dla Unii Europejskiej. Stąd niezwykle silne listy, które znamionują czy przepowiadają zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości.
Cały kontekst wyborów to jest sprawa, do której na pewno będziemy powracali. Chciałbym jeszcze tylko słowem nadmienić i dopytać o obecność Romana Giertycha, bo to jest postać z ostatnich dni, która pojawia się na listach Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Świętokrzyskie Kielce, czyli pojedynek z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Jak pan ocenia, no, pomysł wystawienia Romana Giertycha na listach do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej?
No, to jest pomysł, który trzeba zamieść w kategoriach wyłącznie żartu, dlatego że no, Roman Giertych jest człowiekiem, który jest skompromitowany w polityce, ale też niestety jest skompromitowany również w świecie prawniczym. Zdaje się, że ciążą na nim zarzuty i to takie niemałe zarzuty. Więc postawienie go na ostatnim miejscu i to jeszcze w województwie świętokrzyskim jest traktowane przez nas jako żart. Ale z drugiej strony niektórzy mówią i być może to oni mają rację, że to nie jest żaden żart, tylko walka Giertycha o immunitet parlamentarny, który i tak mu się do niczego nie przyda, bo my go ten immunitet uchylimy, jak będziemy mieli większość, a będziemy mieli większość w Sejmie. No ale to jest walka o immunitet parlamentarny, ponieważ no, ma taką, a nie inną sytuację prawną. Jeszcze ci sami twierdzą, że, a być może to jest również wymuszone na Donaldzie Tusku, pytanie, pamiętajmy, że Giertych był adwokatem rodziny Tusków, pytanie, co Giertych ma na Tuska, że ten musiał go wstawić na listę, bo przecież dla samej Platformy Obywatelskiej uzysk jest żaden. No kto w święto wszystkim nawet z Platformy zagłosuje na Romana Giertycha? Ludzie prawicy no przecież nie będą głosować w ogóle na Platformę Obywatelską. Ludzie lewicy no już dzisiaj mu wytykają, że pochodzi z rodziny narodowców, rodziny endeckiej, że tworzył Młodzież Wszechpolską, że miał przynajmniej takie, a nie inne poglądy, bo zdaje się, że te poglądy bardzo mocno zmienił. Więc dla Platformy żadna to siła. Dla nas plus, bo takich kandydatów więcej prosimy, to sobie z nimi świetnie poradzimy. Więc pytanie, po co tam jest? Albo żart, no albo jakieś rzeczywiście ciekawe relacje między Giertychem a Tuskiem.
Panie ministrze, zostawiając ten wątek samych wyborów stricte nieco na boku, chcemy przejść do tematu, który brzmi wyzwania na nowy rok szkolny. Pan jest ministrem edukacji i nauki już prawie 3 lata. Czy to będzie, nie wiem, najtrudniejszy z roków szkolnych, które pan jako minister inauguruje, może najłatwiejszy, nie mamy pandemii, nie mamy jakichś takich trudności nieprzewidzianych, perspektywy podwyżek dla nauczycieli, rozwoju nowych przedmiotów, więc jak pan minister z lękiem podchodzi, czy bardziej z nadzieją do tego, co od jutra i od tych pierwszych dni września będzie się działo w polskiej szkole?
Chyba z nadzieją, nawet nie chyba, z nadzieją i z wielkim optymizmem, bo rzeczywiście dziękuję za to pytanie. Sam się nad tym nie zastanawiałem, ale dla mnie jest oczywiste, że to jest najbardziej spokojne rozpoczęcie roku szkolnego, odkąd jestem ministrem edukacji i nauki. Wszedłem na urząd 19 października 2021 roku i kolejny rok to był rok przyjęć uczniów z Ukrainy, bo wybuchła wojna na Ukrainie i to też generowało szereg problemów, niepokojów również bardzo dużych. W związku z tym no, wydaje się, że ten rok, który teraz rozpoczynamy, jest najspokojniejszy, jeśli chodzi o jego początek. A te rzeczy, o których ojciec wspomniał, czyli przewidywane niebawem od 1 stycznia podwyżki, i to bardzo duże podwyżki dla nauczycieli. Teraz dodatkowa nagroda z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej. Laptopy dla czwartoklasistów. Bon na 2,5 tysiąca złotych dla nauczycieli na zakup laptopa. Niezwykle rozbudowane inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Do tej pory wydaliśmy już 13,7 miliarda złotych, które przekazaliśmy samorządowcom na infrastrukturę edukacyjną. No to wszystko pokazuje, że ta szkoła się rozwija. Ja mówię o tej stronie materialnej przede wszystkim, bo przecież ta strona najbardziej zasadnicza, czyli merytoryczna, no to przedmiot tak jak historia i teraźniejszość, które zmieniają całkowicie postrzeganie rzeczywistości przez uczniów i uczenie historii najnowszej. To jest biznes i zarządzanie, którym chcemy, żeby uczyć odpowiedzialnych decyzji także w budżetach domowych, decyzji finansowych. Mamy rozbudowany katalog lektur szkolnych, mamy programy tak jak Poznaj Polskę, dzięki którym 1 000 000 uczniów odwiedziło piękne zakątki Polski, miejsca związane z naszą historią, kulturą czy nauką. Mamy program WFZWF, który poprawia kondycję fizyczną dzieci i młodzieży. Mamy szereg innych inicjatyw, branżowe centra umiejętności, które będą teraz budowane w najbliższych miesiącach po to, żeby dźwignąć na absolutnie niespotykany dotąd w Polsce poziom edukacji zawodową. To wszystko są rzeczy, które napawają optymizmem, a przy tym nie ma tych zewnętrznych czynników, które rzeczywiście nas bardzo niepokoiły i które no, blokowały nam nasze prace, a zatem tej pandemii, no i tego, co związane z wojną. Ukraińcy są w polskich szkołach, ale jest ich mniej niż przewidywaliśmy i nie stanowią żadnego problemu w szkole polskiej.
Niedawno portal Dilerzy Wiedzy alarmował, że w Polsce brakuje nauczycieli, że mniej więcej 20,5 tysiąca wakatów. Jak to wygląda? Bo liczba jest przerażająca, ale pytanie, czy ta liczba oddaje rzeczywiste potrzeby w szkołach?
A to jest tylko magia liczby, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że w polskich szkołach było w ciągu ostatnich 20 lat, tylko 1,5 miliona dzieci, a przybyło nauczycieli. O kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli mamy więcej, a 1,5 miliona dzieci mniej. A 20 tysięcy to nie są wakaty, tylko to są zgłoszenia. Nie ma już ich 20 tysięcy, tylko jest 18 tysięcy według stanu na 29 sierpnia, a dzisiaj jest jeszcze mniej, 18 tysięcy zgłoszeń. To chodzi o to, że dyrektor szkoły każdy, jeśli na przykład brakuje mu nauczyciela na 3 godziny matematyki albo na 5 godzin fizyki, to to zgłasza. I 18 tysięcy takich zgłoszeń jest, bo jeśli chodzi o pełne etaty, nauczyciela na pełny etat na przykład matematyki, fizyki czy chemii, czy biologii, to tych zgłoszeń mamy nie 18 tysięcy, tylko 5890. A jeśli to przełożymy na całą Polskę, bo to jest w całej Polsce, i będziemy sobie zdawać sprawę z tego, że nauczycieli wszystkich jest 701 tysięcy, no to te 5890 etatów pełnych, to proszę Państwa, jest poniżej 1%, to jest około 0,6% wakatu. To znaczy, że 99,4% etatów jest zapełnionych, a tylko 0,6% etatów brakuje. No to jest tak mniej więcej, jakby w szkole dużej, której zatrudnia się 100 nauczycieli, brakowało nawet nie jednego, tylko brakowało nauczyciela na 9 godzin jakiejś jednej lekcji. No czy to jest zapaść w szkole? Takie ruchy kadrowe i takie rzeczy w szkole się zawsze zdarzały. Wszyscy chodziliśmy do szkoły i zawsze były jakieś zastępstwa. Zawsze ktoś odchodził na emeryturę, ktoś się niestety pochorował. Trzeba było zastępować go na przykład emerytem, którego ściągano na 2-3 miesiące. Takie rzeczy w szkołach zawsze były i ruch kadrowy w okresie wakacyjnym też zawsze był. To, co się zmieniło, to transparentność tego ruchu kadrowego, bo nie kto inny, tylko Prawo i Sprawiedliwość w 2017 roku uchwaliło przepisy, zgodnie z którymi dyrektorzy są zobowiązani wykazywać każdy wakat, każde brakujące 3-4 godziny po to, żeby można było szybko znaleźć nauczyciela dla zapełnienia tego wakatu, a też nauczyciele, którzy szukają pracy, mogą sobie znaleźć ją właśnie w ten sposób. Proszę mi wierzyć, jest mnóstwo szkół, w których nie ma absolutnie ani jednego wakatu i w tych samych szkołach są szafy, zapełnione szafy dyrektorskie z podaniami o przyjęcie do pracy i tych przyjęć nie ma, dlatego że nie ma miejsca w szkole dla większej ilości nauczycieli. Problem, który jest przed nami, dlatego przywróciliśmy emerytury nauczycielskie, które nauczyciele utracili z 2019 rokiem, z 2009 rokiem, wówczas kiedy rządził Donald Tusk. Problem polega na tym, że za chwilkę nie będzie godzin dla nauczycieli i liczby nauczycieli trzeba będzie redukować, bo niestety mamy tę zapaść demograficzną, jest coraz mniej dzieci w szkołach.
Panie ministrze, dwa nowe przedmioty, jeden już od roku funkcjonuje, w tym roku szkolnym kolejny rok funkcjonowania historii i teraźniejszości, drugi przedmiot biznes i zarządzanie rusza od tego roku szkolnego. Chciałbym zapytać, jakie są sygnały, jaki jest odzew, jeżeli chodzi o historię i teraźniejszość, bo pamiętamy, że wprowadzenie tego przedmiotu zbiegło się z taką bardzo ostrą krytyką, wręcz nagonką na autora jednego z podręczników, pana profesora Wojciecha Roszkowskiego.
Tak, no niestety polska szkoła nie uczyła historii najnowszej polskiej młodzieży i dzieci przez długie lata. Kilka pokoleń, najmłodszych pokoleń nie znała historii najnowszej przez to. I wydaje się, a nawet jestem o tym przekonany już po tym ogromnym ataku sił lewicowo-liberalnych, choćby na pana profesora Roszkowskiego i na nas, na Ministerstwo Edukacji i Nauki, jesteśmy przekonani, że to był zabieg celowy. Celowo nie uczono dzieci i młodzieży o II wojnie światowej praktycznie już w ogóle. Celowo nie uczono niczego, co dotyczyło końca II wojny światowej. Celowo nie uczono tego, co było w historii najnowszej po II wojnie światowej, żeby można było manipulować młodymi umysłami. No, choćby tak w ten sposób, jak to robi pani Engelking z panią Olejnik w TVN24, która to Engelking jako szef Centrum Badań nad Zagładą próbuje przekonywać, że Żydzi bardziej bali się Polaków niż Niemców, a Polacy nie zachowali neutralności. Dokładnie to brzmiało w ten sposób, że Żydzi mieli nadzieję, że zachowają Polacy neutralność. To znaczy co? Polacy nie zachowali neutralności w czasie II wojny światowej, nie zachowali neutralności w czasie Holokaustu. To kim byli na przykład Ulmowie, za chwilkę błogosławieni, którzy zostali zabici przez Niemców w sposób bestialski za to, że przechowywali Żydów, a przecież takich rodzin w samej tylko Markowej było dużo, dużo więcej, także po śmierci rodziny Ulmów. takich przypadków ratowania Żydów przez Polaków było mnóstwo, pomimo tego, że kara śmierci nie tylko groziła, ale była wykonywana. Więc, ale można manipulować młodymi umysłami wówczas, kiedy młodzi nie mają pojęcia o tym, co się działo i w czasie II wojny światowej, i po jej zakończeniu, i w czasach najnowszych. I dlatego wprowadzenie historii teraźniejszości, która jest stawia na historię najnowszą w połączeniu z wiedzą o społeczeństwie, wywołuje taki zgrzyt i taką wściekłość u tych, którzy programowo chcieli nam serwować pedagogikę wstydu. Mieliśmy się wstydzić, że jesteśmy Polakami, mieliśmy się wstydzić z polskości, mieliśmy być traktowani i sami siebie traktować właśnie jako szmalcowników, jako współpracowników Niemców, w gruncie rzeczy jako nie ofiary, a jesteśmy największą ofiarą II wojny światowej, tylko jako sprawców. Dlaczego? Dlatego, że sprawcy nie będą żądać reparacji od Niemców. No jak może sprawca żądać reparacji od Niemców, jak był sprawcą? Tylko ofiara może ich żądać. Dlatego, że sprawca będzie musiał na przykład oddać pieniądze w wyniku jakichś absurdalnych żądań środowisk żydowskich. Za mienie zostawione tutaj po II wojnie światowej, zniszczone przez Niemców, przecież nie przez nas. Od ofiar takich pieniędzy się nie wydobędzie. Natomiast nas urabiano jako sprawców. I gdyby nie 2015 rok i zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, do dzisiaj te dziesiątki miliardów złotych każdego roku transferów godnościowych dla polskich rodzin, dla polskich dzieci na wychowanie, dla polskich emerytów nie poszły właśnie w tym kierunku, tylko byłyby już gdzieś na kontach jakichś środowisk żydowskich czy niemieckich. Taka była celowa polityka pedagogiki wstydu, a historia i teraźniejszość całkowicie rujnuje tę politykę, pokazując Polskę taką, jaką ona jest, Polaków takimi, jakimi oni są, pokazując piękne karty polskiej historii najnowszej, wspaniałych mężów stanu, mężów opatrznościowych, takich jak kardynał Wyszyński czy kardynał Karol Wojtyła. Pokazując również rolę, ogromną rolę Kościoła katolickiego w Polsce w utrzymaniu tożsamości narodowej, narodu polskiego i przejściu przez ten bardzo trudny okres komunizmu do wolności. To wszystko jest w historii teraźniejszości. Z kolei biznes i zarządzanie, o którym ojciec powiedział, to jest drugi przedmiot, który w tym roku się zaczyna. No to jest przedmiot potrzebny po to, żeby młodych ludzi, bo to jest przedmiot, który będzie w szkołach ponadpodstawowych i będzie można go również wybrać jako nieobowiązkowy na maturze. Uczyć młodych ludzi odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji finansowych, nie tylko tych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, to też, bo przedsiębiorczość jest niezwykle ważna, ale również takich dotyczących podejmowanych decyzji w budżecie domowym, w sprawach budżetów rodzinnych. Tu wymaga się przecież pewnego minimum odpowiedzialności, co nie doprowadzi wówczas tych później już wchodzących w dorosłość do jakichś problemów finansowych. To są te rzeczy, które się pojawiają. No mamy edukację dla bezpieczeństwa, którą rozwijamy w związku z tymi potrzebami powrotu do części elementów przysposobienia obronnego. Ale mamy też edukację klasyczną, którą wprowadzamy stopniowo od tego roku. Język łaciński, jeśli zostanie wybrany przez uczniów z konkretnej szkoły i będzie taka możliwość, żeby zatrudnić nauczyciela języka łacińskiego, może być traktowany jako język obcy, również maturalny. I w związku z tym w ten sposób klasycznie wchodzimy z tymi klasycznymi przedmiotami wchodzimy do szkoły. Wiele tego rodzaju zmian, które są bardzo pozytywne, a wykrzyczane przez tych, którzy chcieli polską szkołę niszczyć, chcieli niszczyć polską młodzież. I niestety im się to udawało. Sam podręcznik profesora Roszkowskiego rzeczywiście przez tą obstrukcję wielką, również w wielkich miastach, przez prezydentów z Platformy Obywatelskiej, wyszydzany i tak dalej. Rzeczywiście trafił do stosunkowo niewielkiej liczby szkół, ale sukces tego podręcznika jest taki, że o ile w szkołach w niewielkim zakresie on jest stosowany, to jest czytany i to masowo przez ludzi dorosłych, którzy się też tej historii najnowszej nie uczyli, a dzisiaj mają szansę z podręcznika pana profesora Roszkowskiego poznać najnowszą historię Polski. Z kolei w szkołach uczy się tej historii teraźniejszości z innego podręcznika, który jednak też jest oparty na podstawach programowych, które zmuszają do nauki historii najnowszej. To jest sukces, który jest absolutnie, z którego jestem dumny, że udało się to wprowadzić w ciągu ostatnich 3 lat.
Wydaje się, bo patrząc na to, co się działo w ciągu tego roku, że to jak najbardziej naturalne posunięcie, bo no czas płynie i od wybuchu choćby II wojny światowej już 84 lata mijają, więc naturalnym było to, że trzeba napisać kolejne podręczniki do historii obejmujące kolejne lata. No tylko niektórym nie podobało się to, że akurat to uczynił tak wybitny historyk jak pan profesor Roszkowski. Panie profesorze, a pytanie o laboratorium Historia przyszłości, bo to też jest projekt, który się ciągle rozwija i projekt, który wydaje się, że też odpowiada na to, o czym mówią uczniowie, jakie są ich potrzeby, między innymi, by przygotować ich do funkcjonowania w takiej zmieniającej się rzeczywistości. Między innymi ten projekt ma pomóc im to zapewnić.
To jest też projekt nakierowany na odnalezienie talentów wśród uczniów. Uczniowie sami odnajdują sobie talenty, których nawet nie wiedzieli, że takie talenty posiadają. A to odkrywanie młodych talentów i pozwolenie na rozwijanie się tym talentom jest rzeczywiście inwestycją w polską przyszłość, przyszłość tego społeczeństwa i tego państwa. I ja jestem absolutnie szczęśliwy z faktu, że w 15 tysiącach polskich szkół podstawowych i tych najmniejszych, i tych największych jest nowoczesny sprzęt, który służy nie tylko do uczenia się informatyki, nie tylko do uczenia się robotyki, ale również do uczenia się historii w sposób innowacyjny. Przenoszone jest ten uczestnik Powstania Warszawskiego, widz tej technologii VR do samego Powstania Warszawskiego, chłoną dzieci, młodzież tą kartkę z Powstania, czy też ten film Wiktoria o Bitwie Warszawskiej, do uczenia się fizyki czy chemii, bo przy pomocy Google VR można i programów odpowiednich można stworzyć laboratorium chemiczne nawet w najmniejszej szkole. Są też nowoczesne studia nagrań, są drukarki 3D, długopisy 3D, nowoczesne lutownice i tak dalej, rzeczy, które pozwalają rzeczywiście na odkrywanie w sobie talentu i rozwijanie tego talentu. I to już jest we wszystkich 15 tysiącach szkół. Do tego mamy mobilne laboratoria przyszłości. 16 busów z załogą w całej Polsce, dlatego że oni są z kolei po to, żeby szkoła, która sobie nie radzi z tym nowoczesnym sprzętem, zaprosiła takie mobilne laboratorium przyszłości po to, żeby specjaliści pokazali nauczycielom, jak korzystać z tego nowoczesnego, zakupionego sprzętu. Ale nauczyciele sobie naprawdę świetnie z tym radzą. To są niewielkie ilości szkół, w których rzeczywiście trzeba pomagać od podstaw. Natomiast mobilne laboratoria są również od tego, żeby rozwijać kompetencje tych, którzy korzystają z laboratoriów przyszłości. Są też wirtualne laboratoria przyszłości, z którymi wchodzimy już do szkół ponadpodstawowych, ale właśnie laboratoria przyszłości, czyli nowoczesne pracownie techniczne, nowoczesne pracownie zawodowe, nowoczesne pracownie informatyczne, to jest przyszłość dla szkół ponadpodstawowych. O tym będziemy mówić więcej już w przyszłym miesiącu, prezentując program Prawa i Sprawiedliwości. I to jest rzecz, która podnosi poziom nowoczesności polskiej szkoły naprawdę bardzo mocno. Polska szkoła jest dzisiaj jedną z najnowocześniejszych w Europie i na świecie. My nie możemy mieć żadnych kompleksów. Przed momentem był tweet-up, taka forma komunikowania się z młodymi ludźmi. Cała sala świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, profesora Lecha Kaczyńskiego tutaj w naszym ministerstwie była wypełniona ludźmi. Rozmawialiśmy o tym, że szkoła na Zachodzie w wielu miejscach wygląda dużo gorzej. Byli na przykład uczestnicy Światowych Dni Młodzieży z Lizbony. Wdzięcznie oczywiście gospodarzom za znakomite przyjęcie, no ale pokazywali zdjęcia celowo, jak wygląda szkoła w Lizbonie. No to naprawdę nijak się ma do nowych warunków. I do tego jeszcze inwestycje właśnie te infrastrukturalne 13,7 miliarda złotych, w rozbudowę szkół, modernizację szkół, w tym szkół specjalnych, na przykład w Węgrowie będziemy 4 września rozpoczynać na skalę ogólnopolską rok szkolny w Węgrowie, w nowoczesnej, pięknej, nowej szkole specjalnej, zbudowanej za kilkanaście milionów złotych ze środków rządowych. No, to daje nam poczucie nowoczesności, która jest potrzebna do tego, żeby uczyć na bardzo wysokim poziomie przy pomocy najnowszych technik pomocy dydaktycznych, a jednocześnie uczyć tego, co jest bardzo potrzebne, czyli historii naszego dziedzictwa, uczyć myślenia, uczyć odpowiedzialności za siebie, za rodzinę, za wspólnotę, za całą Polskę, odpowiedzialności w imię dziedzictwa, które trzeba przejąć, ale też pomnożyć w takich właśnie laboratoriach przyszłości, w takich szkołach i przekazać następnie w przyszłość.
Panie ministrze, na stronie ministerstwa znajdziemy projekt, program tego, co ma dziać się w edukacji, taki czterofilarowy. Pierwszy filar kompetencje przyszłości, drugi znajomość historii i tradycji, trzeci kondycja fizyczna i zdrowie, czwarty finansowanie edukacji. Wspominał pan minister o tej nowoczesności, która jest no nieodzowna. Szkoła musi się rozwijać, musi być nowoczesna, bo młodzi też tego potrzebują i w ten sposób też postrzegają świat. Natomiast ten drugi filar, o którym wspomniałem, znajomość tradycji i historii kojarzy się z programem Poznaj Polskę, ale słyszymy i czytamy, że będzie program Poznaj Polskie ślady w Europie. Na czym to ma polegać?
Polegać to ma na tym również, że te tysiące polskich dzieci, które chodzą do polskich szkół za granicą, do tych prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą, ale też szkół polonijnych prowadzonych przez stowarzyszenia polonijne, którymi dziś zajmuje się już Instytut imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego, podlegający ministerstwu, że ci młodzi ludzie nieraz mają daleko do Polski i nie jest możliwy przyjazd na taką wycieczkę do Polski, choć przyjeżdżają i Francuzi, znaczy Polacy z Francji, i Włosi i Polacy z Włoch, czy Polacy z Niemiec w ramach Poznaj Polskę, kraj rodzinny. Ale można również poznawać ślady polskości w samej Europie czy w Stanach Zjednoczonych. No, w Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo miejsc związanych z Polską. Wszystkie te katedry przepiękne, choćby w Wisconsin, są dziełem przecież polskich Polaków, którzy wyemigrowali tam do Stanów Zjednoczonych. Wszystkie pomniki związane z polską historią, czy choćby Polska Częstochowa, Jasna Góra. To wszystko można zobaczyć również tam i być dumnym z tego, że się jest Polakami. Ale też w samej Europie, przecież Kahlenberg to jest miejsce Wiktorii Wiedeńskiej, która przecież uratowała Europę przed jej islamizacją wówczas. Te kilka wieków temu. Mnóstwo miejsc, czy Monte Cassino, czy szlak bojowy Andersa, czy szlak bojowy generała Maczka, wszystkie miejsca, czy Londyn, prawda, Dywizjon 303, polscy lotnicy, to są miejsca, które też są warte odwiedzenia i na to też będziemy stawiać.
Panie ministrze, chcę wrócić jeszcze do ścieżki zawodowej, czy awansu zawodowego nauczyciela, jakkolwiek to nazwiemy, i wynagrodzeń. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada jutro manifestację przed ministerstwem. Między innymi kwestia wynagrodzeń, że to nie jest do końca tak, jak mówi pan minister czy ministerstwo, że nauczyciel zarabia mniej niż sprzątaczka. Tutaj akurat no, takie zastrzeżenie z całym szacunkiem oczywiście dla nauczycieli. No, sprzątaczka też wykonuje pracę, może nie tak odpowiedzialną, ale ciężką pracę, więc to też takie może niezbyt trafione porównanie. Dlatego pytanie, jak to w rzeczywistości będzie wyglądało, jeżeli chodzi o no, te proporcje też, bo to jest jakiś taki argument, czy my go możemy zbić bardzo krótko, czy to jest coś, co rzeczywiście jest do dopracowania?
Ja Państwu powiem, jak to wygląda i jak to wyglądało. Otóż w czasach naszych poprzedników, kiedy przez 4 lata wynagrodzenia rosły o 0%, a subwencja oświatowa nawet w jednym roku nie tylko by nie była podniesiona, ale malała, jakoś to nikomu nie przeszkadzało. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że wszyscy żyli w nędzy, a nauczyciele w trochę mniejszej nędzy i cieszyli się z tego, że żyją w trochę mniejszej nędzy, bo przecież czyż nie nędzą było 2300 zł wynagrodzenia? Fakt, wynagrodzenie minimalne było 1750, czyli już było straszną nędzą, ale radość z faktu, że nauczyciel żyje w trochę mniejszej nędzy niż większość społeczeństwa, która na głodowych pensjach minimalnych była utrzymywana, jest po prostu czymś, co nie powinno mieć miejsca w nowoczesnym państwie w XXI wieku. Myśmy zwiększyli minimalne wynagrodzenie dla wszystkich w Polsce. Z 1750 zł podnieśliśmy je do blisko 3700 zł już, 3630 zdaje się, a w przyszłym roku to minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło już 4300. W ślad za tym podnosiliśmy również wynagrodzenia dla nauczycieli, zwłaszcza tych najmniej zarabiających. Proszę przyjąć do wiadomości, że nauczyciel najmniej zarabiający ma, czyli ten wchodzący do zawodu, ma wynagrodzenie większe średnio od tego, co miał w 2015 roku o 76%. 76% większe wynagrodzenie. A za chwilkę, w wyniku tego, że jesteśmy już po rozmowach z Ministerstwem Finansów i mamy przygotowany budżet na przyszły rok, to wynagrodzenie wzrośnie jeszcze w ten sposób, że nauczyciel wchodzący do zawodu będzie zarabiał 100% więcej niż zarabiał w 2015 roku. No czy to nie są podwyżki, które daleko przekraczają inflację? Czy to nie są podwyżki, które są znaczące? 100% więcej, czyli dwa razy więcej niż w 2015 roku. Tak, wszyscy teraz więcej zarabiają, wszystkim rosną wynagrodzenia, bo ta pensja minimalna jest podnoszona rzeczywiście przez państwo polskie, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby Polacy nie żyli w nędzy. To nie jest oczywiście coś, co nas od razu czyni bogatymi, ale nie żyjemy już w nędzy. Polaków stać na zdecydowanie więcej niż wówczas w 2015 roku. I tak samo jest z nauczycielami. Średnie wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych wzrosło o 47% i będzie rosło również od 1 stycznia o co najmniej kolejne co najmniej 12,3%, a ja mam nadzieję, że jeszcze więcej. Będziemy mieli dodatkowe, kolejne zwiększenie rekordowe subwencji oświatowej. Wydaje się, że nie mniejsze niż 12 miliardów złotych. Subwencja zatem będzie wynosiła już około 78 miliardów złotych. Subwencja oświatowa, którą rząd przekazywał samorządom w 2015, była poniżej 40 miliardów złotych. No to poniżej 40 miliardów, a prawie 80 miliardów. No czy to jest powód do tego, żeby rzeczywiście mówić, że w Polsce tak źle to jeszcze jak teraz to nie było, że tak mało pieniędzy jak teraz to jeszcze nie było i tak dalej, i tak dalej. Wynagrodzenia nauczycielskie muszą rosnąć, ale musi też zmienić system pracy nauczyciela, więcej pracy nauczyciela z uczniem, więcej nauczyciela w szkole, mniej pracy nauczyciela w domu, bo nauczyciel jest dla ucznia, a w domu nauczyciel jest dla swojej rodziny, po to, żeby to nauczanie było bardziej efektywne. W ślad za tym będą rosły wynagrodzenia, bo my te wynagrodzenia podnosimy i podnosić będziemy. A to, że Związek Nauczycielstwa Polskiego, przybudówka Lewicy i Tuska, nie zauważa tego i kłamie na temat tego, co się dzieje w szkole. To, że niestety nie zauważają tego sami nauczyciele i niestety sami niekiedy robią, czy używają argumentów, które no, są absolutnie niewłaściwe. No, ojciec o tym wspomniał, ojciec wspomniał o sprzątaczce. Oni często mówią o pracowniku na kasie w Lidlu. Szanowni Państwo, młody człowiek, który ma 24 lata, skończył dopiero studia i wchodzi do zawodu, nie będzie zarabiał dwa razy więcej niż wynosi minimalne wynagrodzenie. Nigdy tak nie było i nie będzie. Ale ta ścieżka awansu jest przez nas skrócona, jest uproszczona i tych środków finansowych po drodze w tej ścieżce awansu jest dużo więcej niż było do tej pory, o czym świadczy to podnoszenie subwencji oświatowej. Więc jest tak, jak my mówimy i mamy na to dowody, są na to fakty, ale są tacy prezydenci, jak prezydent miasta Radomia, dzisiaj widziałem, przysłano mi zdjęcie, na którym widać, że jeździ po Radomiu jakiś baner z obraźliwymi hasłami. Ja to już skierowałem do prawników po to, żeby zajęli się tym, bo to też nie może być tak, że pozwalamy na kłamstwo i obłudę na każdym kroku. Na to nigdy pozwalać nie będziemy. Myślę, że będzie widać to, o taki baner jeździ właśnie w Radomiu. Na tym jest napisane, że rząd okrada rocznie radomską oświatę. Radomską oświatę, której to pan prezydent z Platformy Obywatelskiej dostaje właśnie teraz od nas 20 kilka milionów, jeśli dobrze pamiętam, na utworzenie branżowych centrów umiejętności, dwóch nowoczesnych placówek szkolnictwa zawodowego. Czy pan prezydent z Platformy wie, ile dostało miasto Radom na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego za czasów pani Ewy Kopacz, zresztą z Radomia, i pana Donalda Tuska? No kłamstwo i obłuda jest na porządku dziennym, my na to się nie będziemy zgadzać, dajemy to do prawników, ale też pokazujemy nasze argumenty. Radykalne zwiększenie finansowania oświaty i zwiększać to finansowanie będziemy.
Wyzwania na nowy rok szkolny 2023-2024. Pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, jest naszym gościem. Zapraszamy Państwa również do telefonowania, do rozmów, do pytań. Numery do studia telewizji Trwam są następujące. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 657 0012, telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 400. Druga końcówka i dla słuchaczy i widzów spoza granic Polski 48 56 657 0013 i 657 0014. Za chwilkę telefony. Chciałbym, panie ministrze, dopytać, bo pamiętam 3 lata temu, kiedy rozmawialiśmy, gdy objął pan tekę ministra edukacji i nauki, mówił pan o tym, że jednym z takich priorytetów będzie zmniejszenie biurokracji, tej tak zwanej papierologii. Nauczyciele na to narzekali od wielu, wielu lat, że no, bardzo wiele dokumentów, formularzy, arkuszy muszą wypełniać i to uniemożliwia czy zabiera czas, który mógłby być przeznaczony na przygotowanie innych rzeczy. Jak to wygląda dzisiaj? Czy udało się z tym trochę powalczyć?
Wiele się udało. W wielu szkołach rzeczywiście ta biurokracja została bardzo mocno zredukowana. W niektórych nie, bo to też zależy mnóstwo od tego, jak do tego podchodzi dyrektor szkoły. Myśmy zlikwidowali ewaluację zewnętrzną po to, żeby nie tworzyć zbędnej papierologii, zupełnie nikomu niepotrzebnej. Również wykazaliśmy, przekazaliśmy do wszystkich szkół listę dokumentów, których nie można żądać od nauczycieli, bo nie wymagają tego przepisy prawa i w związku z tym nie powinno się tego żądać. Mamy cykliczne spotkania z kuratorami oświaty i kuratorzy oświaty z kolei swoich wizytatorów, bo tu też jest problem, uczulają, żeby nie żądać z kolei od dyrektorów szkół czegoś, czego przepisy prawa nie żądają. I to samo apelujemy do dyrektorów. Ostatnio miałem spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim z dyrektorami tamtejszych szkół ponadpodstawowych. Też ich o to prosiłem, żeby nie tworzyć zbędnych wymogów formalnych, papierologicznych, biurokratycznych dla nauczycieli podległych dyrektorowi, bo nauczyciel jest dla ucznia, a nie dla papierologii. Więc ogromnie wiele już w tej sprawie się udało zrobić, ale jeszcze wiele jest do zrobienia. Dosłownie chyba kilka dni spotykam się po raz kolejny z Solidarnością Nauczycielską. Tym razem po to, żeby wypracować z kolei takie minimum niezbędne dokumentacje w szkołach specjalnych. Tu też musimy odejść od tej biurokracji. Oczywiście ona w jakimś sensie musi być, bo to jest również dla bezpieczeństwa nauczyciela, ale to musi być minimum, a nie coś, co jest rozbudowane, tworzenie jakichś wielkich segregatorów dokumentów, których i tak później nikt nie czyta. Nauczyciel dla ucznia, nie dla biurokracji, to jest hasło, które nam przyświeca już od 2-3 lat. Wiele zrobiliśmy i wiele jeszcze przed nami do zrobienia.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon, słuchamy.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy.
Cześć Boże, mówi Małgorzata z Torunia.
Cześć Boże, pani Małgorzato.
Ja tak chciałam troszeczkę na historię najpierw spojrzeć. Ja byłam przez 30 lat nauczycielką matematyki. Poszłam na emeryturę krótko po wprowadzeniu stopni awansu. I wydaje mi się, że stopnie awansu były najgorszą rzeczą, jaką można było wymyśleć. Nauczyciele pracują, robią to samo, ale zarobki są zdecydowanie różne. Jak ja pracowałam, to wszyscy dostawaliśmy 3100 zł plus jakieś funkcyjne, plus oczywiście stażowe i co 2 lata zmiana pensum. I to było naprawdę sprawiedliwe. A druga rzecz to, jak zaczęły się czasy już Solidarności, to zostały wprowadzone w szkołach polskich zajęcia wyrównawcze. No i oczywiście zawsze były kółka zainteresowań. I to bardzo było dobre, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Bo nauczyciel miał bardzo dobry kontakt ze słabymi uczniami, z chorymi, bo tacy też przychodzili na zajęcia wyrównawcze, którzy dłuższy czas chorowali. No i z tymi, którzy przedmiotem byli bardzo zainteresowani. Był to bardzo dobry kontakt z uczniem. Nauczyciel miał satysfakcję, bo pomógł i słabemu, i doprowadził bardzo często do olimpiad, do wygranych olimpiad, tych bardzo dobrych, zainteresowanych uczniów. Teraz to wszystko jest zepsute. Uczniowie chodzą na korepetycje. Jest to rzecz tak popularna, jak nigdy wcześniej nie była. No i myślę, że nad tym powinniśmy się bardzo mocno pochylić, żeby zmienić coś w tej kwestii. To tyle może chciałbym.
Mhm. Dziękujemy pani Małgorzato.
Dziękuję bardzo.
Panie ministrze, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie profesor, dotknęła 2 bardzo ważnych zagadnień. Ja jestem chyba po tej stronie, po której jest pani profesor, znaczy uważam, że te stopnie awansu zawodowego zostały sztucznie wykreowane pod koniec lat 90., wówczas kiedy był pan Handke ministrem świętej pamięci, już pan Handke ministrem edukacji. Natomiast Balcerowicz wówczas, jak słyszę od tych, którzy byli uczestnikami tamtych wydarzeń, nie chciał dać więcej pieniędzy na dla nauczycieli, w związku z tym, ale wymaga oczywiście pewnego ścieżki rozwoju. I też na prędce wymyślono te stopnie awansu zawodowego i one tak zostały. My to, szanowni państwo, uproszczamy. Nie ma już nauczyciela kontraktowego, jest nauczyciel początkujący, 2 stopnie awansu. Te pierwsze zrobiliśmy z niego 1 stopień, w związku z tym są dzisiaj już 3, a nie 4. Skróciliśmy tę ścieżkę awansu zawodowego i dalej będziemy pracować nad tym, żeby rzeczywiście To, co jest chyba zbędne w tym, o czym mówiła pani profesor, likwidować albo redukować, jeśli już nie likwidować, to redukować. I tu się z tym zgadzam. Samo wynagradzanie nauczycieli jest też dzisiaj absolutnie niesprawiedliwe. No, ja zawsze powtarzam samym nauczycielom, no trzeba w końcu i czeka nas taka sytuacja w jakiejś przyszłości, ale na pewno bliżej niż dalej, rozmowy na temat zróżnicowania wynagrodzeń nauczycieli. No, jest tak, że często ci, którzy uczą przedmiotów maturalnych czy egzaminacyjnych, przygotowują klasę 35-osobową do takiego egzaminu ósmoklasisty czy matury i zarabiają mniej niż ci, którzy uczą przedmiotów nieegzaminacyjnych w małej szkole. No, to są rzeczy, nad którymi sami już nauczyciele muszą usiąść. Związki zawodowe są od tego, żeby pomyśleć, a nie ślepo protestować przeciwko czemuś, czego nie ma i zniekształcać rzeczywistość szkoły. No ale tak jest ze związkami zawodowymi, zwłaszcza tym jednym Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, bo z Solidarnością z kolei spotykamy się regularnie co miesiąc, mamy wypracowane nowe rozwiązania, jak chociażby podniesienie dodatku za wychowawstwo. To jest potrzeba, żeby to robić na jesieni, już się temu będziemy poświęcać. Będziemy myśleć nad zmianą sposobu naliczania tych emerytur nauczycielskich, które przywróciliśmy latem tego roku. Będziemy myśleć nad ewentualnie dodatkowymi rozwiązaniami urlopu na żądanie w ciągu roku, żeby nie brać urlopu bezpłatnego, choć tu już trochę w kodeksie pracy jest zmienione. Ale to jest na marginesie i to jest ta sprawa. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia wyrównawcze i kółka zainteresowań, to mam dla pani profesor bardzo, myślę, pozytywną informację, bo ja jestem dokładnie tego samego zdania. My podnosząc, zmieniając, czy debiurokratyzując ten zawód nauczycielski, chcemy zrobić tak, ażeby było więcej nauczyciela dla ucznia w szkole, po to, żeby ta nauka była bardziej efektywna. W ten sposób schodzimy z tych korepetycji. Ale chcemy zrobić jeszcze coś, nad czym zaczęły się prace. Zespoły ekspertów już się zbierają po to, żeby popatrzeć na podstawy programowe poszczególnych przedmiotów, zwłaszcza w klasach 7-8 i szkołach ponadpodstawowych i wygospodarować od 2 do 5 godzin tygodniowo w tej siatce godzin właśnie na zajęcia miękkie, zamiast no, tego tak zwanego zakuwania na pamięć wszystkiego, co nieraz jest niepotrzebne, zrobić więcej zajęć miękkich, godzin fakultatywnych, w których nauczyciele by z jednej strony na zajęciach wyrównawczych, wspomagających, pomagali tym, którzy sobie mniej radzą, a z drugiej strony te talenty matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, polonistyczne i jakiekolwiek jeszcze inne rozwijali na kółkach zainteresowań. Dzisiaj rozmawiałem z młodym człowiekiem na tym Twitapie u nas w Ministerstwie Edukacji, który zwracał na to uwagę. Sam jest olimpijczykiem, zwycięzcą Olimpiady Matematycznej i to jeszcze międzynarodowej i mówił o tym, że jego mama jest zresztą nauczycielką, że trzeba tutaj wprowadzić zmiany, które pomogą nauczycielom rozwijać talenty właśnie tego rodzaju olimpijczyków. I my to chcemy zrobić. Wygospodarować od 2 do 5 godzin tygodniowo, zwłaszcza w tych klasach 7-8 i szkołach ponadpodstawowych, po to, żeby na tych godzinach odbywały się tego rodzaju zajęcia właśnie jak wyrównawcze też, czy kółka zainteresowań.
Dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy.
Szczęść Boże, Michał z Lublina.
Szczęść Boże.
Ja chciałem zadać dwa pytania panu ministrowi, bo pan minister dużo mówił na temat szkolnictwa wyższego. Jakby zabrakło w tej wypowiedzi zmian, ewentualnie jakiejś propozycji dla tego wyższego poziomu edukacyjnego, czy coś się zmieni. No i drugie pytanie chciałem zadać, czy ministerstwo planuje zrezygnować z pewnego reliktu postkomunistycznego, bo to w zasadzie tylko za komunę i w państwach tych na wschód zostało, czyli z habilitacji, jako czegoś, co no dość mocno blokuje możliwości rozwoju naukowego, bo w oczywisty sposób dotyczy to osób, które muszą być w pewnego rodzaju układzie zamkniętym i czy ministerstwo jak gdyby w tej kolejnej kadencji planuje jakieś reformy w tym kierunku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Panie Michale, pozdrawiamy.
Panie Michale, pozdrawiam Lublin. Bardzo dziękuję za ten głos. No, nie mówiłem o szkolnictwie wyższym, dlatego że nie temu jest poświęcona dzisiejsza audycja.
Pewnie będzie czas jeszcze na to.
4 września rozpoczyna się rok szkolny, a akademicki będzie dopiero 1 października i myślę, że jeszcze będę miał szansę spotkać się w telewizji Trwami w Radiu Maryja i rozmawiać już może tylko i wyłącznie na temat nauki szkolnictwa wyższego przed 1 października. 4 września ruszamy z rokiem szkolnym i w związku z tym dzisiaj skupiliśmy się na tym, więc ja tego nie ująłem. Ale jak już pan ten temat zaczął, to ja go będę kontynuować. Są dwie szkoły. Jedna mówi, że ta habilitacja nie jest żadnym reliktem komunistycznym, bo przecież jest ona również w krajach Europy Zachodniej, zdaje się w Niemczech jest taki rodzaj również awansu naukowego. Inni mówią, że habilitacja utrzymuje pewien poziom. Ja bym powiedział tak, my mamy swój model awansu naukowego, doktor habilitowany profesor, on powinien być uproszczony, jeśli chodzi o samo dojście do poszczególnych tych stopni, powinien być bardziej utransparentniony, stąd mamy już gotowe rozwiązania, które będziemy wdrażać na początku już następnej kadencji, bo to wymaga zmian ustawowych po to, żeby te przypadki, gdzie się blokuje celowo rozwój naukowca, a są przecież takie, blokuje się celowo dojście do stopnia na przykład doktora czy doktora habilitowanego, mogły być omijane alternatywną ścieżką dojścia do stopnia doktora czy doktora naukowego, do doktora habilitowanego. To jest gotowe, wymaga zmian ustawowych, również dotyczących samej działalności Rady Doskonałości Naukowej. To wymaga uproszczenia i utransparentnienia, ale czy jest konieczne zniesienie stopnia naukowego doktora habilitowanego? Tu wydaje mi się, że to jest drugorzędna rzecz. Bardziej odblokowanie i spowodowanie, żeby ewentualne blokowanie awansu młodych ludzi przez tych, którzy ewentualnie z jakichś powodów nie lubią konkretnego człowieka, było dużo trudniejsze.
Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maria z centralnej Polski.
Szczęść Boże, Pani Maria.
Prowadzącego i Pana Ministra. Ja chciałam się zwrócić z takim pytaniem, ponieważ jestem w takiej sytuacji, że przez 20 lat miałam swoją działalność gospodarczą. W ramach tej działalności gospodarczej prowadziłam zajęcia na wyższych uczelniach, to znaczy wyższych szkołach. Cały czas pracowałam jako nauczyciel. No ale ponieważ prywatne szkoły rzadko zatrudniają na etat, no to dlatego nauczyciele musieli mieć własną działalność i w ramach tej własnej działalności mogli prowadzić zajęcia w wyższych szkołach, też na uczelniach państwowych. A moje pytanie jest takie, od paru lat nauczam w szkole państwowej. I ten dodatek stażowy, który normalnie nauczyciele, którzy mają przepracowane 20 lat, mają 20% dodatku za staż. Ja otrzymuję tylko 5% za te lata, które przepracowałam w szkole państwowej. Moje pytanie jest następujące, trochę nie rozumiem tej sytuacji, bo osoby, które pracują też w szkole państwowej, ale pracowały na przykład w firmach przez 20 lat, pracowały na etat w firmie, ale nie byli nauczycielami, otrzymują dodatek stażowy 20%. Natomiast osoby, które miały własną działalność, a takich osób znam wiele, my nie otrzymujemy za okres, kiedy mieliśmy własną działalność gospodarczą, przecież odprowadzaliśmy pełne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie otrzymujemy tego stażowego dodatku. Drugie pytanie, wcześniejsze emerytury. Te wcześniejsze emerytury też dotyczą tylko nauczycieli, którzy byli zatrudnieni na etat. Pytanie, dlaczego tym nie są objęte osoby, które miały własną działalność gospodarczą i w ramach tej działalności uczyły w prywatnych szkołach, bo taki był wymóg, tak? Większość szkół prywatnych nie zatrudnia na etat, tylko wymaga własnej działalności gospodarczej. No właśnie dlaczego osoba, która miała wpisane w działalności gospodarczej, że prowadzi tą działalność w ramach nauczania i również może udokumentować, że miała przepracowane wiele lat w prywatnych szkołach, dlaczego no właśnie te emerytury też tych osób nie dotyczą? Będę wdzięczna za odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Mario. Kłaniamy się. Panie Ministrze.
Bardzo dziękuję za te zagadnienia, które są niezwykle ważne i praktyczne. Jeśli chodzi o... Może tak, zacznę od takiego ogólnego sformułowania i ogólnej uwagi. No niestety jest tak i dlatego to też będziemy zmieniać, że jest ta różnica pomiędzy nauczycielami zatrudnionymi w szkolnictwie niepublicznym, niesamorządowym i nauczycielami zatrudnionymi w szkolnictwie samorządowym, publicznym na karcie nauczyciela. W tych szkołach niepublicznych, także na przykład parafialnych, diecezjalnych, karta nauczyciela nie obejmuje, a karta nauczyciela obejmuje tych, którzy są w szkołach samorządowych. I z karty nauczyciela wynikają te różnice. No, jeśli chodzi o emerytury nauczycielskie, one zostały przywrócone dla tych, którzy byli zatrudnieni przed 99 rokiem na karcie nauczyciela, więc siłą rzeczy nie dotyczą tych, którzy pracowali na działalności gospodarczej w szkołach niepublicznych, niesamorządowych. Jest ta dysproporcja, dlatego ja kiedyś powiedziałem z mównicy do pana posła Winnickiego z Konfederacji, że my tutaj jesteśmy zgodni co do jednego, że tu trzeba wprowadzić rzeczywiście pewne sprawiedliwe rozwiązania. Mówiłem nawet o likwidacji karty nauczyciela, oczywiście w tym sensie, żeby zastąpić ją nowoczesnym aktem prawnym, który te uprawnienia nauczycielskie, które są potrzebne, które są zapisane w karcie nauczyciela, usystematyzować, ujednolicić, zapisać w nowym akcie prawnym i pewnie objąć tym również wszystkich nauczycieli, nie tylko szkół publicznych. Ale to jest kwestia przyszłości i pewnie trudnych dyskusji nad rozwiązaniami, które łatwe nie są. Co do dodatku stażowego, to dziękuję pani profesor za zwrócenie uwagi na to. Mogę pani powiedzieć, że już jutro z samego rana, kiedy tylko będę się łączył ewentualnie z moimi kolegami, którymi rozmawiamy na tematy zasadnicze, również w ramach sztabu wyborczego, przekażę tę informację. No nie może być tak. To jest dyskryminacja przedsiębiorców. W jaki sposób i dlaczego ktoś, kto prowadził działalność gospodarczą przez 15 lat, nie ma tych 15 lat zaliczonych do stażu pracy, wówczas kiedy jest już zatrudniony na etacie w zakładzie pracy. Wydaje mi się to absolutnie niedorzeczne i jeśli to nie jest tylko błąd u państwa, a wydaje mi się, że nie, bo przecież by pani o tym wiedziała, to jest to błąd systemowy, który trzeba rozwiązać. Ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, powinien mieć takie same uprawnienia, jeśli chodzi o naliczanie dodatku stażowego i tych lat pracy, tej wysługi tak zwanej, jak ten, który zatrudniony jest na etacie w zakładzie pracy.
Wyzwania na nowy rok szkolny 2023-2024. Naszym gościem jest pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Poznania, z Wielkopolski, jestem nauczycielem. Dzień dobry panie profesorze. Nie chciałabym zajmować dużo czasu na antenie, ale mam takie pytanie. Jestem nauczycielem od 20 lat. Przez blisko 12 lat pracowałam w szkole stowarzyszeniowej. Tam nie można było zrobić awansu, ponieważ pracowaliśmy w małej grupie, trzech nauczycieli. Mój dyrektor nie był kierunkowym nauczycielem, tym, którym ja jestem w kierunku. No niestety pensje tylko pochodziły z subwencji, ale odpuściłam ten awans, no bo nie było szansy. Ale jestem nauczycielem z powołania, zaangażowania, panie profesorze. Od 5 lat pracuję teraz w placówce takiej publicznej. No i powiem uczciwie, że informacja, jestem teraz, byłam kontraktowym, spadłam na początkującego i teraz jestem zobowiązana do zrobienia awansu. Nie ukrywam, że no mam zdrowotne problemy i nie chciałabym podejmować kolejnego stresu. Tutaj piękny głos pani Małgosi, naprawdę nauczyciele są pracujący, zaangażowani i to te awanse są dla nas niesamowicie stresujące. A życie, no przepraszam, przeżyłam śmierć mojego taty po chorobie nowotworowej, codziennie widziałam jak odchodzi. Moja mama podobnie po 7 latach. Naprawdę jestem osobą, no nie ukrywam, znerwicowaną. No i teraz otrzymałam informację, że jeśli do 2027 roku nie zrobię awansu namianowanego, to stracę pracę. Mam dwie podyplomówki, które robiłam z pasji. Jedna jest podyploma bibliotekoznawstwo, drugie teologia, uczę teraz w katechizacji. I nie ukrywam, że ta informacja bardzo mnie przytłumiła. Jestem teraz na lekach. Czy jest jakaś szansa, żeby ten wniosek, bo jeśli ktoś się awansuje, ja gratuluję, ja trzymam kciuki za nich i jak najbardziej kibicuję, ale są też takie osoby jak ja na przykład, które zaangażowane w pełni, tak jak pięknie powiedział Benedykt XVI, cichy i zwykły pracownik w winnicy Pana. I teraz po 20 latach, czy nie można na przykład zrobić takiego, ja mogę mieć na przykład, na mianowanie robią 3 i 9 miesięcy, 1 lub 9, a ja na przykład mogę za staż 4, 5, 10 lat i otrzymać ten awans, ale nie tracić pracy. No, poproszę o odpowiedź.
Dziękujemy pani Anno, pozdrawiamy.
Ja mogę pani tylko jedno obiecać, że ten temat poruszę na kierownictwie we wtorek w przyszłym tygodniu, kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki wraz z moimi współpracownikami, z panem, zwłaszcza ministrem Dariuszem Piątkowskim, ale i z panem ministrem Tomaszem Żółkowskim i z panem ministrem Marzeną Machałek i pozostałymi, którzy zajmują się nauką i szkolnictwem wyższym. Razem debatujemy nad tym, co robić i co zmieniać. Wiele się udało zrobić. Z awansem zawodowym też się udało uprościć już w wielu aspektach. Co jeszcze można zrobić z tym, żeby jak najmniej stresować tą ścieżką awansu nauczycieli? Niech nauczyciele zajmują się rzeczywiście dziećmi, a nie stresowaniem się co do kolejnych szczebli awansu. To będziemy myśleć o rozwiązanie takie, jak pani mówi, że Awans, okej, niech będzie, ale jak ktoś nie awansuje, to nie traci pracy. Na pewno jest do rozważenia. Ja zobaczę, jak dokładnie wyglądają przepisy prawa w tym względzie. Jak można je zmienić tak, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom takich nauczycieli jak pani, którzy chcą po prostu pracować z dziećmi, a awanse zawodowe zostawiają gdzieś na bocznym torze. Będę na ten temat dyskutował i ten pani pomysł poddam pod rozwagę.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Chciałbym dopytać jeszcze o portal edukacja.gov.pl. To jest pewna nowość, którą ministerstwo proponuje. Co na tym portalu i kto będzie mógł znaleźć?
No, to jest portal, który został stworzony przez GovTech. To jest taka struktura młodych ludzi, którą stworzyli młodzi ludzie pod kierunkiem pani minister Justyny Orłowskiej, która chwilowo wyjechała, żeby się dokształcać jeszcze na bardzo wysokim poziomie. Natomiast jej współpracownicy w dalszym ciągu współpracują z Ministerstwem Edukacji i wprowadzają cyfryzację na wielką skalę w polskich szkołach, w polskiej edukacji, w polskim systemie oświaty. I to jest jeden z tych aspektów cyfryzacji. Chcemy, aby tam była... Kiedyś to nazywaliśmy szkołą w chmurze, ale szkoła w chmurze się skompromitowała w dużym stopniu, więc nie o to chodzi, co dzisiaj rozumiemy pod pojęciem szkoły w chmurze, ale chcemy, żeby było tam jak najwięcej materiałów i jak najwięcej pomocy dydaktycznych do pobierania przez nauczycieli po to, żeby pomagać im w wykonywaniu tej misji nauczycielskiej. Chcemy, żeby tam były również dokumenty uczniów, do których oni będą mieli prywatny dostęp. Nie chodzi oczywiście o upowszechnianie dostępu do prywatnych dokumentów, ale chodzi, żeby wszystko, co związane z oświatą, co związane również z dokumentacją, jak świadectwa szkolne, czy świadectwa naturalne, były w tym jednym miejscu na edukacja.gov.pl, na którym każdy będzie miał swoje konto i będzie mógł z tego korzystać.
Dziękuję. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marian z tej strony, z Nałęczowa. Nałęczowa Lubelskiego. Dzień dobry, panie ministrze.
Panie ministrze, dzień dobry.
Przed chwilą niedawno włączyłem radio, słuchałem audycji i przed chwileczką pani dzwoniła w sprawie stresu. Ja mam teraz synka, który przeszedł z trzeciej do czwartej klasy szkoły podstawowej i oni w trzeciej klasie mają na koniec roku robione testy. W ogóle jak ja zacząłem się wczytywać, bo my też wiele lat mieszkaliśmy poza granicami kraju, przeprowadziliśmy się do Polski, mieszkam od kilku lat w Polsce. Akurat tak się zdarzyło, wylądowałeś na początku w Lublinie, teraz jesteśmy w Nałęczowie i tych testów, jak zacząłem czytać, ile tego jest, jaki jest sposób uczenia w naszych szkołach? Ta ilość testów nie uczy się logicznego myślenia, tylko uczenia się testów. I zastanawiam się jeszcze nad jedną, tą pierwszym moim pytaniem. Po co jest test trzecioklasiście? U mojego chłopczyka, czyli u mojego synka w klasie, niektóre dzieci nie były w stanie tego testu napisać ze stresu, nie przyszły do szkoły. Czy to jest potrzebne, wprowadzanie takich testów w trzeciej klasie? Ja pamiętam, jak ja kończyłem szkołę, jestem na rocznik 81, mieliśmy maturę. Mieliśmy egzaminy do szkoły średniej. Naprawdę ten system szkolenia wtedy był naprawdę niezły. Naprawdę zdobywaliśmy na bardzo dobre wykształcenie. Coś się wszystko tutaj troszeczkę pogubiło. Za dużo jest testów, za dużo jest niepotrzebnych... Nie wiem nawet, jak to nazwać. Ten nasz system szkolenia musi ulec jakiejś dużej zmianie. Mam doświadczenie dużo, jeździłem, pracowałem właśnie przez 7-8 lat jako przedstawiciel handlowy w Wielkiej Brytanii. Jeździłem dużo po szkołach, tam po różnych szkołach. Po szkołach społecznych, ale też po prywatnych szkołach. I muszę powiedzieć, że w tych prywatnych szkołach system szkolenia i nauczania nie zmienił się przez wiele, wiele lat. A naprawdę kształcą bardzo dobrych uczniów. Dziękuję panu bardzo.
Dziękujemy, panie Marianie.
Panem Bogiem.
Z Bogiem, panie ministrze.
Panie Marianie, to czego wymaga Ministerstwo Edukacji i Nauki, to egzamin ósmoklasisty. Jak państwo wiecie, nie ma już egzaminu szóstoklasisty, bo zlikwidowaliśmy gimnazja, i egzamin maturalny. i te egzaminy my przygotowujemy, to znaczy Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowy Komisja Egzaminacyjna. Test trzecioklasisty to pewnie jakaś indywidualna sprawa u pana, bo przecież nie kończy się trzecioklasy obowiązkowym egzaminem trzecioklasisty. Nie ma czegoś takiego jak egzamin trzecioklasisty. Jest egzamin ósmoklasisty, więc nie bardzo wiem, jak to ugryźć. Na pewno nie jest to problem systemowy, tylko szkoły, do której pan uczęszcza pańskie dziecko. Ale to jest tak na marginesie, to jeszcze sprawdzę. Natomiast, no, proszę państwa, ja wszystko rozumiem. Natomiast, że wszędzie musi być zachowany złoty środek. Też jestem zwolennikiem egzaminów, jeśli one już są, albo klasówek, jeśli one już są, a muszą być przecież, bo przecież na tym polega również edukacja, nad sprawdzaniem wyników czy postępów w nauce. To jeśli one są, to nie w formie testowej, tylko jak najbardziej w innych formach. Test zawsze jest mniej sprawiedliwy, ale nieraz test też jest potrzebny. Nie bardzo przyjmuję do wiadomości argumentację, wiecie państwo, że się stresujemy. Wszyscy się stresujemy. Ojciec się nie stresuje, ojciec też się stresuje, jak przychodzi do pracy i zdaje każdego dnia swego rodzaju egzamin z tego, jak prowadzi na przykład audycję w Radiu Maryja czy w Telewizji Trwam. Stresujemy się w każdym innym zawodzie. Stresujemy się na egzaminach maturalnych, na egzaminach ósmoklasisty. No, jeśli byśmy chcieli wprowadzić model edukacji, wychowania bezstresowego, no to byśmy zlikwidowali, zniszczyli całkowicie tę edukację. I nie zgadzam się z panem. Szanuję pana doświadczenia z Wielkiej Brytanii. Nie zgadzam się z panem, że w Wielkiej Brytanii edukuje się lepiej dzieci i młodzież niż w Polsce. Naprawdę poziom skrzywienia i wypaczenia w świecie zachodu jest dużo większy niż w Polsce i tu broniłbym polskiego modelu edukacji. Powtórzyłbym raz jeszcze to, co wydarzyło się na naszej konferencji prasowej kilka miesięcy temu, na kilka miesięcy przed tegoroczną maturą. Na początku tego roku zorganizowaliśmy konferencję, na której chcieliśmy pokazać, jakie są wymogi maturalne w tym roku. I dziennikarz TOK FM i Gazety Wyborczej zadał mi następujące pytanie. Czy odpowiemy pozytywnie na apel kilku tysięcy, czy tam kilkuset polonistów, którzy bardzo krytykują sposób sprawdzania matur, nazywając go nieludzkim. Nieludzkim. Zapytałem wówczas tego dziennikarza TOK FM i Gazety Wyborczej, co to znaczy nieludzki sposób, bo ja nie słyszałem, na czym polega ten zarzut nieludzkiego sposobu sprawdzania matur, że się sprawdza błędy. No, proszę państwa, jeśli my przestaniemy sprawdzać błędy, jeśli my przestaniemy wymagać od uczniów, jeśli my przestaniemy punktować i oceniać, tylko po to, żeby się nikt nie stresował, to wykoleimy całkowicie polskie dzieci, polską młodzież. Tego na pewno nie będzie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno nie będzie do czasu, aż ja jestem ministrem edukacji i nauki. Będą klasówki, będą testy, będą sprawdziany, będą wymagania w stosunku do uczniów, będą stopnie i będą również egzaminy końcowe. Test w trzeciej klasie nie jest rzeczą, której wymaga Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kwestia indywidualna pańskiej szkoły, ale z chęcią to sprawdzę.
Nie chciałbym skończyć tym, że minister edukacji i nauki dzień przed szkołą zapowiada sprawdzian najbliższy. Dlatego chciałbym zapytać pana ministra o to, mamy 3 minuty niecałe do zakończenia. Co takim największym wyzwaniem na ten najbliższy rok szkolny się wydaje z perspektywy pana jako ministra?
Jestem absolutnie przekonany, że tym wyzwaniem dla ministra edukacji i nauki będzie przygotowanie z bardzo dobrego budżetu na rok 2024, czyli znów dalsza poprawa warunków i pracy, i płacy nauczycieli, ale też wyzwaniem będzie to, o czym mówiliśmy dosłownie 10 minut temu, przygotowanie przez zespoły eksperckie takiej reformy podstaw programowych, które doprowadzą do wygospodarowania w siatce godzin tygodniowej od 2 do 5 godzin z przeznaczeniem na te właśnie zajęcia miękkie, fakultatywne, takie jak kółka zainteresowań, czy zajęcia wyrównawcze wspomagające dla dzieci mniej radzących sobie z nauką, po to, żeby rzeczywiście z jednej strony pomagać tym słabszym, ale z drugiej strony szlifować nasze talenty, wyławiać te nasze talenty w szkołach i rozwijać talenty naszych uczniów, bo polscy uczniowie, polska młodzież jest utalentowana. Mamy jednych z najlepszych matematyków na świecie, nie tylko w Europie. Polscy absolwenci polskich szkół czy polscy uczniowie to są jedni z najlepiej wykształconych matematycznie uczniów to ma ogromne znaczenie. Ma to. Mamy też jednych z najlepszych informatyków w Polsce. Wszystko dzięki temu, że rzeczywiście stawiamy na rozwój polskiej szkoły, również tę nowoczesność polskiej szkoły. Ale to wymaga dalszych prac systemowych, które pozwolą na to, żeby te talenty z jednej strony były na większą skalę jeszcze odkrywane, a z drugiej strony szlifowane i rozwijane, bo dzięki temu Polska w przyszłości będzie Polską nie tylko bezpieczną, ale będzie Polską bardzo mądrych, wybitnych ludzi, którzy będą to dobro wspólne w ten sposób budować, bo dobro wspólne to jest rozwój osobowy każdego człowieka.
Tutaj się zatrzymujemy, panie ministrze. Kontynuacja o 21.30 w Radiu Maryja. Dziękuję za tę część, za podjęte bardzo ważne tematy, panie ministrze.
Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję również słuchaczom i widzom. Zapraszam na 21.30 wyzwania na Nowy Rok Szkolny 2023-2024. Naszym gościem będzie pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.